Witamy Państwa gorąco, dzień dobry. 8:30, Przemysław Szymańczyk, a naszym gościem jest dziś Piotr Czepicki, przedsiębiorca, germanista, prezes Stowarzyszenia Estetycznego Szczecina. Rozmowy pod krawatem to, zdaje się, kolejny z 6 kandydatów, 5, jeżeli dobrze policzyłem, na urząd prezydenta Szczecina. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No tak, media społecznościowe, spotkania we własnym gronie, trochę takie taplanie się we własnym sosie i takie przekonanie, że jesteśmy silni, dobrze zbudowani, że nas jest dużo. Jak się mają do praktycznego sprawdzenia w tej realnej polityce? No bo od połowy czerwca znajduje się pan już w tym nurcie realnej polityki. Jak to zdarzenie wygląda?
Nie wiem tylko czemu taka sugestia. Miałem wrażenie, że jest dość taką ostrą krytyką. Mm-hmm. Albo takim,
w ogóle
taką
nie jest to na razie
prowokacji.
Nie jest żadna ostra, raczej próbą prowokacji. Raczej
nie, spotkania nie są oczywiście tylko we własnym gronie, nie jest to taplanie się we własnym sosie.
Nie, bo do tej pory, nie, miałem na myśli co innego, że do tej pory no, to były przede wszystkim, mam na myśli ruch miejski, działania takiej w sferze mediów społecznościowych. Rozumiem. A teraz trzeba wejść do realnej polityki, jak to się ma, te dwa światy.
W dalszym ciągu, powiem szczerze, w dalszym ciągu czujemy się przede wszystkim aktywistami, którzy robią swoje. Teraz zorientowani na nieco inny cel, oczywiście to jest jasne.
No zdobycie władzy, jasne.
Natomiast w dalszym ciągu robimy to, co robiliśmy do tej pory, tylko dużo bardziej intensywnie, może tak. Mhm.
Ale jak pytam o to zdarzenie, to pytam o to, czy wasze oczekiwanie, kiedy decydowaliście się na wejście do tej rzeki, potwierdzają, nie wiem, spotkania z wyborcami, ta temperatura tych spotkań, emocje z tym związane, zainteresowanie tymi waszymi działaniami, czy też nie?
Tak, zdecydowanie tak. Widać bardzo duży odzew społeczny i bardzo duże nadzieje też związane z naszą działalnością. Otrzymujemy mnóstwo wiadomości, ja też osobiście otrzymuję mnóstwo wiadomości, które no, dają poczucie dobrze pełnionej misji i energii w tym wszystkim.
No ale kiedy przyglądam się choćby stronie internetowej Szczecińskiego Ruchu Miejskiego, kiedy widzę w mediach relacje z tych waszych otwartych spotkań z mieszkańcami poszczególnych osiedli, no to ja powiem tak, no jakiejś wysokiej temperatury tych spotkań nie ma, mało osób, trochę to wszystko niemrawe, takie, no czy to było to, o co chodzi? Tak chcecie porwać obywateli w ten sposób?
To nie zawsze jest tak, że jest mało ludzi. Mhm. Na tych spotkaniach bywa naprawdę bardzo duża frekwencja. Nie wiem, czy miał pan okazję śledzić relacje ze spotkania, chociażby nas to uczynię. Mhm. Tam jest mnóstwo ludzi zaangażowanych, mnóstwo ludzi, którym zależy na zmianach. Są to osiedla mocno zapomniane przez obecne władze. I temperatura tych spotkań tam jest naprawdę wysoka. Oczywiście bywają spotkania.
No to nie o to chodzi, wie pan, żeby na każdym ze spotkań było 500 osób, 1000 czy kilka tysięcy.
Dokładnie
tego
tak.
Się nie da takiej aktywności u obywateli wzbudzić. Natomiast dobrze jest, kiedy te spotkania są o czymś, kiedy rozmowa jest prawdziwa, naturalna i często wywołuje emocje. To chyba lepiej.
Rozmowa jest prawdziwa, jest naturalna, wywołuje emocje, jest bardzo konstruktywna. Praktycznie każde z tych spotkań ma bardzo wysokie takie walory właśnie konstruktywności i merytoryki.
Czyli pan jest z tych rozmów zadowolony.
Ja powiem tak, jeżeli ja bym to porównał chociażby z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Urząd Miasta, to frekwencja osób zaangażowanych, frekwencja osób z zewnątrz jest zadowalająca, naprawdę. A wiemy, jak trudno jest generalnie zaktywizować społeczeństwo, chociażby nawet w takich drobnych elementach, jak właśnie... nie wiem, przyjście na spotkanie, porozmawianie o swoich problemach. Ludzie mają takie poczucie braku wpływu na otaczającą rzeczywistość, zrezygnowania ze względu na wieloletnią działalność i urzędu, i prezydenta, która do tego skutecznie zniechęciła.
Czyli co, apatia dominuje?
Nie wiem, czy dominuje, ale jest to zdecydowanie widoczne.
Ja dlatego to wszystko pytam, bo udało mi się z kilkoma osobami porozmawiać przed dzisiejszą rozmową pod krawatem. Zawsze staram się to czynić. Z osobami również panu życzliwymi. No i przekaz jest taki, powiedziałbym, podzielony, trochę pół na pół, że Czepicki straci już entuzjazm i nie wierzy w powodzenie tego projektu. Czy pan się zgadza z taką oceną?
Nie, zdecydowanie nie. Entuzjazmu nie straciłem. W projekt wierzę, jestem przekonany, że jesteśmy w stanie osiągnąć świetny wynik i dać nadzieję wielu mieszkańcom, którzy w nas pokładają. I zdecydowanie energii jest mnóstwo i jeszcze nieraz się o tym mieszkańcy przekonają.
Okej, okay, kampania wchodzi w tę decydującą fazę. Będziemy się oczywiście temu bardzo dokładnie przyglądać. Skoro pan mówi o świetnym wyniku, świetnym rezultacie, to na co pan liczy? Pan i kandydaci z pańskiej listy.
Szczerze?
Tak.
Nie kalkuluję. Naprawdę. To jest moja szczera odpowiedź. Nie kalkuluję, nie zastanawiam się nad tym, bo wie pan, mnie naprawdę odstręcza i nie podoba się takie nastawianie się na konkretny wynik, zorientowanie na cel w takim bardzo, no nazwę to politycznym czy partyjnym znaczeniu, bo bardzo często właśnie tak to wygląda, że to mi da jakiś efekt, to mi da tyle i tyle głosów. Jeżeli zrobię to, to będę w stanie jeszcze podciągnąć swój wynik wyborczy.
No, ale jakieś naprawdę, cele naprawdę pana szczerze, muszą to interesować i trzeba je spisać i trzeba je wyznaczyć. Bez tego działanie jest pozbawione
tak,
sensu.
Tak, celem jest zostanie prezydentem miasta i zdobycie większości w Radzie Miasta. Tak. Mm-hmm. To jeżeli o tym rozmawiamy, to w ten sposób to wygląda.
A 2, 3, 4 mandaty pana zadowolą, czy nie?
Nie wiem, czy to jest kwestia zadowolenia. Każdy mandat mnie zadowoli. Powiem
a
tak.
Brak w ogóle mandatu w Radzie? Będzie wielką porażką? Będzie porażką? Katastrofą?
Oczywiście, że będzie porażką. Nie wiem, czy katastrofą. No będzie porażką. No oczywiście, że tak. No, z jednej strony oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że równych szans w tym biegu nie mamy.
A dlaczego?
Chociażby ze względów finansowych. No, nikt nas nie dotuje. Nie mamy takiego zaplecza, nazwijmy to biznesowego.
Ale pan wiedział, w co gra. Już o tym rozmawialiśmy w czerwcu. Jeżeli się wchodzi do tej rzeki, dobrze, to musimy znać reguły, jakie obowiązują na terenie.
Że tak. Dlatego mówię, równych szans nie mamy, ale jestem przekonany, że
ale to nie jest pretensja, tylko to jest świadomość.
To jest świadomość i że mieszkańców swoją ciężką pracą i merytorycznym przygotowaniem przekonamy do tego, że mimo braku, powiedzmy, nie wiem, pieniędzy, czy może nawet tak dużego zainteresowania mediów, jak wśród kontrkandydatów, jesteśmy w stanie tych wyborców przekonać do tego, że warto nam zaufać.
Spróbujmy porozmawiać o programie. Namawiam do tego wszystkich kandydatów, którzy odwiedzają nasze studio, żebyśmy próbowali rozmawiać merytorycznie o programie. Proszę powiedzieć w kilku zdaniach, czym pan ma zamiar przekonać, ale wolałbym konkrety niż ogólniki szczecinian do ruchu miejskiego i swojej osoby.
Mhm. Zacząłbym przede wszystkim od zrównoważonego rozwoju.
A co to znaczy?
Czyli przypomnienie sobie, w cudzysłowie, o zapomnianych osiedlach, nie pozwolenie na to, żeby jedne osiedla rozwijały się kosztem innych, żeby megalomańskie projekty na setki milionów złotych, rozbudowane układy drogowe nie pozwalały na to, aby zaspokoić takie podstawowe i najważniejsze potrzeby bardzo dużej liczby mieszkańców, chociażby osiedli tych tak zwanych nadodrzańskich, północnych, czy Śródmieścia, czy Prawobrzeża, takich osiedli jak właśnie Podjuchy, Żydowce, Klucz, Tąbie, Załom. Tam skala zapomnienia, skala zaniechań jest tak ogromna i z drugiej strony też takiego zniechęcenia do władzy i w ogóle do polityki przez mieszkańców. Chciałbym przywrócić w pierwszej kolejności wiarę właśnie w to, że przede wszystkim zmieniając środek ciężkości, czy inwestycyjnych, czy w ogóle zainteresowania tych osiedli, danie im równych szans.
Dobrze, mamy zrównoważony rozwój. Mniej więcej rozumiem, jakie jest pańskie przesłanie, ale niepokoi mnie to, że użył pan sformułowania rozdmuchane inwestycje drogowe czy komunikacyjne, bo ja znam wiele fanaberii w samorządach ze wszystkich polskich dużych aglomeracji, które kosztują podatników po 100, 200, 500 milionów złotych, ale akurat z fanaberiami drogowymi to się nie spotkałem, wie pan, bo raczej mam takie poczucie, ba przekonanie, że w tej materii jest jeszcze duży deficyt. No, PRL zrobił swoje, czyli w ogóle prawie dróg nie budowano, a trzecia RP pod tym względem też wypada bardzo bladzieńko.
Podam przykład. Podam przykład.
Więc niepokoi mnie to, że kandydat, facet, człowiek, który ma być prezydentem miasta, mówi do mnie w studiu, że są jakieś tutaj rozdmuchane, czy ma dowody na rozdmuchane drogowe.
Ja powiem inaczej.
Infrastrukturalne projekty.
Wyraz odpowiedzialności za nasze.
A czy co, dróg nie trzeba budować?
Już tłumaczę. Podam panu przykład. Mamy zaplanowany i wkrótce na nasze nieszczęście prawdopodobnie realizowany węzeł w Podjuchach, który jest bezwzględnie do przebudowy. Skrzyżowanie, które
znaczy,
bezwzględnie.
Co do tego, no to ja mam,
cieszę co do tego się, nie ma wątpliwości. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast ten projekt ma już ładnych kilkadziesiąt lat. Kiedyś była taka koncepcja, by połączyć autostradę A6 z rondem Hakena właśnie przez. przez Podjuchy, tworząc mostem, taką dwujezdniową, tak miejską, powiedzmy, autostradę, wjazd do miasta.
Jasne.
Tak. Uwarunkowania się jednak zmieniły. Rozbudowa osiedli Warzymic i Przedsławia doprowadziła do tego, że będziemy, ten projekt jest już w dużo bardziej zaawansowanej fazie, jest realizowany projekt połączenia tej właśnie autostrada 6 z tym właśnie rondem Hakena, tylko na wysokości węzła Kołbaskowo, omijającym Warzymice i Przedsław. Więc ten węzeł w Podjuchach, ta stara koncepcja jest już totalnie nieaktualna. Ona nigdy nie znajdzie dalszej fazy rozwoju, bo będzie zupełnie bez sensu. Ta rola, ta funkcja, która miała znaleźć swoje miejsce, ona znajdzie to miejsce tylko właśnie tą wodnicą na wysokości Kołbaskowa, która jeszcze zresztą...
Ale pan mówi o tym z głębokim przekonaniem, a przecież pan planista ani transportowcem nie jest. Trudno powiedzieć nawet, jak uda się zrealizować jedną i drugą inwestycję. To znaczy, mam tutaj na myśli rondo w Podjuchach, bo teraz to ma być rondo w Podjuchach, i alternatywną drogę dojazdową do autostrady w Kołbaskowie, na wysokości Kołbaskowa, to też dopiero weryfikacja tych pańskich opinii będzie możliwa. Za ile? Za 4, za 5,
jeżeli,
jeżeli za 6
my lat. Mamy każdą inwestycję weryfikować w praktyce, zamiast bardzo dobrze ją przeanalizować z punktu widzenia i ekonomicznego, i transportowego w tym przypadku, no to ja bym bardzo był ostrożny co do takich władz i tak planowanych inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to poza tym, że te tematy są mi bardzo bliskie i się nimi bardzo mocno interesuję i mam pewne w tym przygotowanie, to mam też oczywiście zaplecze, o którym nieraz już rozmawialiśmy i to nie jest tak, że ja takich tematów nie konsultuję z ekspertami.
Dobrze, mamy zrównoważony rozwój. Nieco pan wyjaśnił tych swoich obaw związanych z rozdmuchanymi infrastrukturalnymi inwestycjami drogowymi, chociaż jeżeli widzę program Szczecińskiego Ruchu Miejskiego, bo dosyć dokładnie on jest opisany, chociaż w charakterystyczny sposób, trochę za mało szczegółów tam na pewno się znajduje. Kiedy pan pisze, że chcemy edukować oraz zachęcić Szczecinian do rezygnowania z samochodów w swoich codziennych podróżach, no tu widzę tu różne lewicowe fobie. To namawia mnie kolejny raz kandydat, żebym wysiadł. Ja nie mam zamiaru w ogóle wysiadać z samochodu, ja mam zamiar bezpiecznie i pewnie po Szczecinie samochodem podróżować. I do pracy, i z pracy, i na wycieczkę, na majówkę, i co tam mi się na to zechce. Ja nie cierpię, żeby ktoś mi nakazywał przesiadki na jakiś rower zimą. Wprawdzie mamy tylko 4 miesiące do jeżdżenia w dobrych warunkach rowerem. Potem albo wieje, albo pada, wie pan, albo jest mróz, albo można się zabić na tej drodze i tak dalej, i tak dalej. Więc zderzenie tego, co pan mówi, tych infrastrukturalnych wygibasów, który pan określał inwestycje drogowe, plus namawianie mnie do przesiadki na rower albo na coś tam innego, no to nie podoba mi się.
Źle pan to odbiera naprawdę, namawianie na przesiadkę. Nikogo nie chcemy zmuszać do tego.
Czy nie chce pan zakazywać zakupu samochodu w mieście Szczecin?
Proszę dać mi tylko
oczywiście
tylko
proszę
skończyć,
bardzo.
Bo jest to bardzo ważna myśl, jest to bardzo, bardzo istotny element, który jest często źle interpretowany. Nie chodzi o to, żeby komuś nakazywać jazdę jakimś środkiem transportu, bo każdy wybierze taki, jaki mu się najbardziej opłaca, bądź taki, jaki uważa za najbardziej korzystny dla siebie. Jest to czysta kalkulacja indywidualna. Natomiast planując miasto, musimy tworzyć takie warunki, aby ten transport, mobilność, przemieszczanie się było jak najbardziej efektywne. Jeżeli mówimy o tych rozbudowanych układach drogowych, to do czego one doprowadzają? Doprowadzają do tego, że w mieście jest coraz więcej samochodów.
Ale to źle?
Jak będzie coraz więcej samochodów, a jest coraz więcej samochodów, to jest więcej czego? Korków. Przemieszczamy się wtedy dużo mniej efektywnie. Tracimy dużo więcej czasu w tych korkach. I teraz nie chodzi o to...
Ale to jest wolna wola obywateli. Jeżeli chcą stać w korkach, to proszę bardzo, nie ma żadnego problemu.
Tak, tylko...
Tylko
pan...
proszę nie namawiać nas do tego, żebyśmy wysiadali z samochodu.
Chodzi o co innego. Jeżeli my będziemy nasze środki przeznaczać przede wszystkim na układy drogowe w takich proporcjach jak do tej pory, to nikt nie będzie jechał efektywnie w Szczecinie, ani komunikacja miejska, która będzie stała w postaci autobusów przede wszystkim z samochodami właśnie w tych korkach, ani samochody, bo to jest też w interesie, proszę mi wierzyć, to jest w interesie
ale
zapóźnienia... kierowców. Mniej aut
proszę
na
pana,
naszych
ale
ulicach,
zapóźnienia,
to jest mniej korków.
Ale zapóźnienia związane z budową dróg, choćby przepraw mostowych w Szczecinie. W przedwojennym Szczecinie było więcej mostów i wiaduktów łączących lewy i prawy brzeg niż obecnie.
Ale wie pan...
Wie pan, i liczba zapóźnień w tym obszarze jest tak gigantyczna, że zaniechanie budowy nowych węzłów drogowych, autostrad, dróg szybkiego ruchu, tak, i mostów, i wiaduktów jest absolutnym szaleństwem, po prostu. To znaczy, ja nie mam nic przeciwko, i pan tutaj słusznie zauważa, rozbudowie komunikacji, szczególnie tej szynowej, no ale nie może
właśnie.
Być tak. Ale
teraz,
nie
tak. A teraz chciałbym się lekko wtrącić. Tak. Jeżeli skala zaniedbań według pana w układzie drogowym
jest gigantyczna.
Gigantyczna jest także w skali komunikacji miejskiej. Gigantyczne mamy zaniedbania i komunikacja miejska funkcjonuje naprawdę źle. Gigantyczne zaniedbania chociażby w komunikacji rowerowej. Gigantyczne zaniedbania w kwestii bezpieczeństwa i w ogóle komunikacji też i efektywności przemieszczania się pieszych. I teraz jeżeli my ten środek ciężkości nie postawimy środka ciężkości w odpowiedni sposób, to proszę mi wierzyć, że nikomu nie zrobimy dobrze, w cudzysłowie,
ale żeby,
i wszyscy staniemy
żeby,
w korkach.
Ale żeby mówić o zrównoważonym rozwoju, bo do tego pan dąży również w obszarze komunikacji, najpierw być muszą drogi, a potem komunikacja, a nie odwrotnie.
Przepraszam,
nie da się stworzyć.
Nie mogę się zgodzić. Nie zgadzamy się. Planuje się nowoczesne miasta, naprawdę.
Nie. Tak się planuje nowoczesne miasta. Ja znam takie miasta nowoczesne w Ameryce, proszę pana, i Kanadzie, że obywatele prawie w ogóle na pieszość nie...
Wie pan, jakie miasta należą do...
I tylko downtown w niektórych wielkich aglomeracjach amerykańskich to są miasta zaludnione i pełne ludzi. Pozostałe części miast są pełne samochodów.
Wie pan, jakie miasta...
Proszę, ja dla pana chcę dobrze zrobić, dlatego że jest 16 minut, a mamy jeszcze tyle tematów nieporuszonych.
Jedno pytanie. Jakie miasta na świecie są o najwyższej jakości życia? Wie pan, które?
Doskonale, w jednym z nich żyłem, Vancouver na przykład.
Należy, tak.
Vancouver. Wie pan, ile się stoi w korku w Vancouver, dojeżdżając do pracy? Ja dojeżdżając do pracy w Vancouver stałem 2 godziny 40 średnio samochodem. I tak ludzie wybierali samochód. Tam w ogóle nawet wpadli na taki...
Siedem z tych miast europejskich.
Ale to chyba jakaś europejska agenda liczyła, wie pan? Jest... Związana z Komisją Europejską. Panie Piotrze, nie idźmy tą drogą. Proszę, żebyśmy nie szli tą drogą. Ja zapoznałem się z programem, bo muszę powiedzieć, że strony są przygotowane profesjonalnie, choć na pańskim Twitterze ostatni wpis jest z...
Nie mam pojęcia.
14 lipca.
Być może.
Ale, no na pewno nie być może. Natomiast kilka rzeczy mnie tam dziwi i trochę nawet śmieszy. Więc tak, pan powiedział, że zrównoważony rozwój, 150 tysięcy Szczecinian nie żyje w warunkach, które przystoją standardom europejskim, pełna zgoda. Natomiast posługuje się pan takimi hasłami jak miasto szczęśliwe. Nawet znalazłem sformułowanie zazielenione. Zgadza się pan, że tego rodzaju sformułowanie w jednym z konceptów na rewitalizację jednego z osiedli jest. Co więcej, wpadł pan też na to, żeby powołać stanowisko animatora kultury. Zdaje się, na Niebuszewie Bolinko. Mhm. Co to za pomysł?
Nie wiem, dlaczego to tak śmieszy.
Animator, ja powiem, dlaczego śmieszy, bo wie pan, animator... z Kaowcem mi się od razu, wie pan, to kojarzy. No to jest takie wprowadzenie jakiegoś aktywnego faceta. Oczywiście rozumiem, że za pieniądze budżetowe, tak czy nie?
Tak, tak.
Czyli rozdmuchanie administracji samorządowej, no bo do tego to się sprowadza.
To jest pana obawa, natomiast korzyści płynące...
Animatorowi kultury na osiedlu Bolinko-Niebuszewo trzeba zapłacić. Kto zapłaci
nie
mu?
Nie tylko na tym osiedlu. Chcielibyśmy, żeby takich animatorów było bardzo dużo. Są to bardzo istotne funkcje, które właśnie wspierają procesy rewitalizacyjne, które wspierają integrację społeczną, które dają też możliwość realizacji wielu...
Ale integracja społeczna, proszę pana, ma polegać przecież na tym, żeby się ludzie sami ze sobą integrowali, a nie przy pomocy animatora. Pan pyta, dlaczego mi to śmieszy? Bo mi się rejs przypomina pocięty.
Wie pan, co najczęściej słychać wśród mieszkańców w odniesieniu do tego, czego w Szczecinie najbardziej brakuje? Mm-hmm. Brakuje gospodarza. I to dotyczy oczywiście prezydenta.
To znowu
prezydenta.
Bareja. Nad wszystkim czuwa gospodarz domu. Nie da on krzywdy zrobić nikomu. Wszystkim pomoże o każdej porze.
Można to interpretować czy wyśmiewać na
nie,
własny
ale
sposób.
Pan natomiast, się pyta, dlaczego się uśmiecham
osiedla,
właśnie dlatego.
Osiedla tak, że brakuje takiego gospodarza. Chcielibyśmy, aby taki gospodarz na osiedlu mógł animować wiele przedsięwzięć, które później bardzo pozytywnie wpływają na rozwój kapitału ludzkiego w mieście.
To dobrze brzmi, ale w praktyce wprowadzenie tego wydaje mi się średnio możliwe i wątpię, czy by tak zwane społeczności lokalne to zaakceptowały, ale to jest pański koncept. Ale dobrze, że rozmawiamy o programie, bo to mnie bardzo cieszy, ponieważ tutaj większość...
Ja przed tym nie uciekam i nie
będę uciekać. Tak, bo większość tych rozmów do tej pory, ona raczej ociera się o taką stricte mocną politykę już na tym, na najwyższym wydaniu, nawet i krajowym, i emocje są bardzo duże. Tutaj może są emocje, ale jest też rozmowa o programie. Pan wie, ile wynosi oczywiście budżet Szczecina?
Wiem.
Skąd na to wszystko ma pan wziąć pomysł? Ja nie będę pana odpytywał na okoliczność, bo też musiałem przygotować sobie ściągę 22-stronicową. Skąd miasto czerpie swoje dochody i te od obywateli zewnętrzne? Nie będziemy zanudzali tym radiosłuchaczy, bo naprawdę nie mamy na to czasu. Ale pan w tym budżecie 2 miliardy 200 milionów widzi możliwość zrealizowania wszystkich tych postulatów. Skąd ma pan na to wziąć pieniądze?
To jest właśnie zupełnie inny podział środków. Bardzo często źle rozumiane jest zestawienie pewnych inwestycji, które zostały obiecane. Często zadawane pytanie, a w zasadzie co wy chcecie zabrać? Pamiętajmy tylko o jednej rzeczy, że zabrać można coś, co mamy. Jeżeli obecny prezydent obiecuje coś, że coś zrobi, czy będzie to właśnie jakiś układ drogowy, czy będzie to taka czy inna inwestycja, to nie jest to, że my to mamy, tylko to jest również element, powiedzmy, obietnic czy tak zwanej kampanii wyborczej. Więc to nie jest zabieranie czegokolwiek, tylko to jest
ale
tworzenie...
cały czas poruszamy się mniej więcej na tym samym poziomie pieniędzy, bo podatków tak. Z dnia na dzień o 30% od nieruchomości
i uważam,
czy też dochodowego
że
nie będzie.
W wysokości ponad 2 miliardów złotych wystarczy na to, żeby zrealizować
czyli
te wszystkie...
pan twierdzi, że dysponuje tymi samymi pieniędzmi, ale inaczej.
Tak.
A pan wie, że jak jeden z pierwszych prezydentów Szczecina, jeszcze Władysław Lisewski, powiedział mi tu wiele, wiele lat temu: drodzy państwo, nasz budżet polega na tym, że 70% zadań muszę zrealizować i ten budżet już jest podzielony przed przelaniem tych pieniędzy, bo trzeba utrzymać lokalną służbę zdrowia, trzeba utrzymać przedszkola, szkoły, żłobki, prawda?
Mhm.
Więc zostaje w budżecie 1/3 pieniędzy, czy 1/4 poprawdzie na to, żeby nimi dysponować. Czyli zawężamy się już do kwoty nie 2 miliardów 200, a poprawdzie 500-600 milionów. Ma pan to świadomość.
To jest rozróżnienie pomiędzy kosztami utrzymania, a kosztami inwestycji. Więc to, że oczywiście mamy w dużym stopniu koszty
utrzymania... No są wydatki stałe, ale to nie tylko związane z utrzymaniem, ale są wydatki stałe, które musimy podjąć.
Musimy podjąć. Z różnym też stopniem efektywności.
No nie zdążymy ze wszystkim, ale będzie jeszcze debata, jak powiedziałem, dla prezydentów i jedynek do Sejmiku Zachodniopomorskiego z okręgu Szczecin-Policy, ale jeszcze dwa pytania, mam nadzieję, panu zadam. Otóż po pierwsze, ruchy miejskie chwalą się tym, że są apolityczne. To jest takie pozowanie, wie pan, na dziewicę, zupełnie niewinną dziewczynę, która nie ma sobie nic do zarzucenia. A jak się przyjrzymy bliżej, to z tego średnio wychodzi to zadekretowane dziewictwo, przepraszam. Macie przecież na swoich listach ludzi, którzy byli aktywni w strukturach partyjnych, członkami partii byli wprost, różnych partii, z reguły oczywiście lewicowych i liberalnych. Pańskim współpracownikiem, pan wie o tym, prawda? Zna pan tych kandydatów. Pańskim współpracownikiem jest Maciej Sikorski. Pan wie, gdzie działał Maciej Sikorski wcześniej?
Wiem.
W partii Razem, czyli no, polityk w strukturach partyjnych.
Nie wiem, czy osoba wspierająca, czy aktywna w danej partii może być nazwana od razu politykiem. Zresztą.
Ale czy start w wyborach z komitetu Razem jest wejściem w politykę, czy nie?
Czy ta osoba, czy jakakolwiek inna, jaką by pan zapytał, chociaż takich
proszę,
osób...
kolejny, ale pan
ale,
mówił
ale
o kolejny.
Już mówię, tak. Czy pełniła jakikolwiek mandat?
A można powiedzieć dlatego, że nie przekonała do siebie wyborców i nie pełniła mandatów z tego powodu, ale czy oznacza, że nie dotknęła polityki, obszaru polityki? Oznacza, że dotknęła. Wojciech Knap, SLD, Komitet Wyborców, SLD Lewica Razem, związany z ruchem Palikota.
Tak, tylko że to jest wyrazem raczej ich aktywności i tego, że starali się w jakikolwiek w danych warunkach wpływać i działać na rzecz, nie wiem, czy miasta, czy z własnych.
Ale nie znaczy, że są apolityczni. Nie znaczy, że są apolityczni, niepartyjni też. To nie znaczy to. Po prostu się zatrzymali w tej chwili u pana i pan im ufa.
Współtworzymy ten ruch. To nie jest to, że oni się u mnie zatrzymali. My to współtworzymy i nie rozpatrywałbym tego w kategoriach zarzutu. To, że były osoby, które w jakikolwiek sposób wspierały partie polityczne czy wspierały różne inicjatywy polityczne, nie oznacza, że mielibyśmy się od nich zupełnie odżegnywać. Ta nasza politycznej w zasadzie antypartyjność polega zupełnie na czymś innym. Na tym, że my takich powiązań partyjno-urzędniczo-biznesowych nie akceptujemy. Koniec.
Ostatnia minuta należała zdecydowanie do pana. Piotr Czepicki, kandydat na urząd prezydenta Szczecina z Ruchu Miejskiego, był naszym gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.